Witam wszystkich braci i siostry oficjalnie, już tutaj jako część mojego wykładu. Wykład, który będę chciał się podzielić jako pierwszym na dzisiejszy dzień, będzie wykładem powiązanym, takim można powiedzieć, będzie to brat bliźniak do wykładu, który mówiłem chyba w tamtym roku na spotkaniu bydgoskim. Tam było, czy to było inne spotkanie, ale już nieważne, ale w tamtym roku śmierdzi pogrzeb Abrahama. To było wtedy. Do pary, do tamtego wykładu zechcę dzisiaj dodać wykład, który będzie nazywał się na początku podobnie Śmierdzi pogrzeb, tylko tym razem Sary, jego żony. A więc do śmierci pogrzebu Abrahama dodamy śmierci pogrzeb Sary, oczywiście w głębszym znaczeniu, które jest dla nas bardzo, bardzo i ciekawe jako samo z siebie, a jednocześnie w tej chwili dzieje się na naszych oczach. Nie tyle śmierć, bo Sara umarła już, ale pogrzeb Sary, a właściwie przygotowania do pogrzebu Sary są w tej chwili w toku. 15 lat temu około taki wykład kiedyś powiedziałem. Dzisiejsza wersja będzie znacznie, znacznie rozbudowana. Przede wszystkim będzie bardziej dojrzała, bo 15 lat temu byłem 15 lat mniej dojrzały, a teraz troszeczkę się postarzałem i ten temat się nabrał dużo, dużo większej głębi. Do tego stopnia, że nie zdążę dzisiaj go dokończyć. Już o tym wiem, że nie zdążę go dokończyć. Tak się szczęśliwie złożyło, że bracia ze zboru Wuppertal zaprosili mnie także do obsługi za 2 tygodnie na ich spotkaniu i wtedy będzie zakończenie, druga część śmierci i pogrzebu Sary. Zatem dzisiaj, jak dojdziemy do wersetu 9, będę bardzo, bardzo zadowolony, jeżeli uda się to zrealizować. Będę próbował, żeby tak się stało. Jak sugeruje historia ofiarowania Izaaka, Abraham, ojciec Izaaka, reprezentuje Boga w jego miłości. Skąd taki wniosek wyciągamy, że Abraham to Bóg, ale w jego miłości? Izaak jest synem Abrahama i dla każdego jest oczywistym typem, obrazem, symbolem dla naszego Pana Jezusa. Zatem jego ojciec Abraham musi reprezentować Boga, bo jest jego ojcem. Kogo zatem reprezentuje Bóg, skoro Abraham reprezentuje Boga? No na pewno nie jakąś jeszcze inną jednostkę czy istotę, tylko Bóg to także On sam. I stąd logiczny wniosek, że Abraham to Bóg, ale tylko w jego zalecie miłości, natomiast Bóg to Bóg w pozostałych cechach charakteru. I takie spojrzenie sprawia, że opis ofiarowania Izaaka to nic innego jak próba boskiej miłości. I tak w rzeczywistości było. To ta próba dla Abrahama, jak to pierwsza Mojżeszowa 22:1 rozpoczyna opis ofiarowania Izaaka, że doświadczał albo kusił, zależnie od przykładu, Bóg Abrahama, czy będzie zdolny do takiej wielkiej ofiary, to była próba dla Boga, czy jego miłość będzie tak wielka, że w ramach realizacji planu odkupienia ludzkości, wyratowania, uratowania ludzkości, będzie zdolna do tak wielkiej ofiary, jak oddanie Logosa jako Jezusa na śmierć za człowieka. Natomiast Sara, jej imię znaczy na polski księżniczka, wyróżnia się spośród kobiet Biblii i tak parę słów na temat Sary jako takiej. Co z Biblii o niej wiemy? Wiemy, że była oddana i posłuszna Abrahamowi do tego stopnia, że nazywała go panem. Tak Piotr w pierwszym swoim liście pisze, 3:6. Nie wszystkie żony byłyby na pewno gotowe opuścić miejsce zamieszkania i pójść w nieznane, tylko dlatego, że mąż otrzymał takie polecenie od Boga. Jak wiemy, Sara dowiedziała się o tym od Abrahama, nie bezpośrednio od Boga, więc mogła kwestionować prawdziwość tego faktu, mogła sugerować, że może coś źle mężu zrozumiałeś, może o Bogu nie chodziło o to, żebyśmy wszystko zostawili i poszli w nieznane, gdzieś tam nawet nie wiemy gdzie. Ale bez szemrania poddała się temu, co powiedział jej Abraham. Sara także cechowała się silną wiarą w Boga. Silną wiarą w Boga. Pomimo pierwszej reakcji niedowierzania, że w swoim wieku, a miała wtedy 90 lat, że w wieku 90 lat urodzi jeszcze syna, wiemy, jest taka reakcja niedowierzania. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział, od 9 do 15, może właściwie przeczytam, gdy przyszli do niej aniołowie z tą informacją. Pierwsza Mojżeszowa, 18, 9 do 15. Gdzie jest Sara, żona twoja? W tym oto namiocie. I wtedy anioł mówi, no na pewno wrócę do ciebie za rok, o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim. Abraham i Sara byli starzy, Sara 90 lat. Wiemy o tym z rozdziału 17, werset 17. Tam jest jej wiek podany. Wtedy, kiedy miał się narodzić jej syn. W podeszłym ustało też już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. To też roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc: teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać, a pan mój już jest stary. Na to rzekł Pan do Abrahama: dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do Ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: nie śmiałam się, bo się bała. Ale on rzekł: nieprawda, śmiałaś się. Natomiast gdybyśmy zobaczyli do listu do Żydów 11 rozdziału, tam gdzie mamy opis różnych bohaterów wiary z tamtych dawnych czasów, no to mamy tam napisane o niej, tak, werset 11, Żydów 11, 11. Przez wiarę również Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Czyli silną miała wiarę, bo potem Paweł pisze, że to dzięki silnej wierze otrzymała moc poczęcia. Więc pomimo tego, że się tutaj roześmiała, to nie było to wynik jej niewiary, tylko pewnie podejrzewam takie zaskoczenie, może nawet chwilowy szok, prawda? Jeżeli w wieku 90 lat się kobieta dowiaduje, że za rok urodzi syna, no to pierwsza reakcja może być taka właśnie uśmiech. Przecież to jest niemożliwe. Ale właśnie, ale wiara dała jej możliwość, że poczęła, tak potem pisze Paweł. Jako pierwsza, może i jedyna matka nie protestowała przeciwko śmierci swojego syna, na którego tak długo czekała. I znowu możemy sobie wyobrazić sytuację z tym związaną. Co ona odczuwała, widząc, jak Abraham z jej synem, z ich synem, ale jej synem, dla niej był to jej syn, nie ich syn, prawda? Każdy rodzic patrzy na swoje dziecko jako swoje dziecko i odczuwa to, co on odczuwa. Widząc syna opuszczającego dom, wiedząc, że nigdy więcej już go nie zobaczy. Zwłaszcza w tym życiu, że go w tym życiu więcej nie zobaczy. Zwłaszcza, że tak jak poprzednio przy opuszczaniu Ur, także o życzeniu Boga, by ofiarować mu Izaaka, dowiedziała się nie bezpośrednio od Boga, co może ułatwiłoby jej jak gdyby pogodzenie się z tym faktem, tylko od Abrahama, bo to do Abrahama Bóg się zwracał, a nie do niej. No i ona potem tylko była odbiorcą tego, co Bóg powiedział Abrahamowi. Jest też jedyną kobietą w Biblii, i to jest bardzo ciekawe, jedyną kobietą w Biblii, w której wiek w chwili śmierci został nam podany. Miała wtedy 127 lat. Dlaczego Bóg zrobił wyjątek dla tej jednej osoby? Pomyłka? Na pewno nie. Jakiś cel w tym był. Dzisiaj zdążymy do tego wersetu dojść, bo chyba on jest na samym początku ta informacja, więc chcemy zrozumieć, dlaczego wiek jest jej podany, 127 lat. No i wiąże się jeszcze z nią, z Sarą, pierwsza transakcja handlowa w historii. Gdy zmarła, Abraham kupił pole, całe pole, na którym znajdowała się jaskinia, w której to jaskini chciał on pochować zmarłą żonę. Jako kobieta Sara ilustruje w Biblii przymierze, bo kobiety w Biblii ilustrują przymierze. Dlaczego? Bo Bóg ma dzieci z przymierzami, tak jak mężczyźni mają je z kobietami. Więc to jest bardzo dobra analogia. Bóg wchodzi w pewne przymierza i z tych przymierzy rodzą się Bogu dzieci. Przymierze natomiast, także to przymierze, które pokazuje Sara, to są obietnice przede wszystkim, to są nauki, które mają kształtować te dzieci, które mają się urodzić i to są słudzy, czyli ludzie w tym przypadku. Słudzy, ludzie, bracia, którzy biorą te obietnice, biorą te nauki, powtarzają je, piszą o nich, mówią je głosem i dzięki propagowaniu, głoszeniu tych obietnic i tych nauk prowadzą do tego, że porodzą się dzieci należące do tej czy innej klasy, zależnie od tego, jakie przymierze w danym przypadku ma miejsce. Sara miała jednego syna, Izaaka. Oczywiście Izaak to nasz Pan Jezus, który znalazł dla siebie żonę Rebekę, czyli prawdziwy kościół, nazywany często malutkim statkiem. I ten kościół, ta Rebeka, stała się poprzez wyjście za mąż albo przez poślubienie Izaaka, stała się także dzieckiem Sary. Z tego powodu ilustruje Sara, tak, ilustruje przymierze, które nazywa się w literaturze prawdy jako przymierze Sary. Jest to bardzo mądra nazwa, bo Sara to te obietnice, te nauki, które służą do rozwijania klasy maluszkiego statka, łącznie z naszym Panem. Nasz Pan jest też dzieckiem Sary. łącznie z naszym Panem. Zatem jej śmierć, o której dzisiaj będziemy mówili, i pogrzeb, a właściwie przygotowania do pogrzebu, bo o tych przygotowaniach mamy tutaj bardzo dokładny opis, to oznacza nic więcej jak koniec, ustanie obietnic, nauk i sług, którzy rozwijają klasę maluszkiego statka. Pierwsza wzmianka o Sarze jest bardzo wcześnie w Biblii. Oczywiście nie o tej Sarze, żonie Abrahama, człowieku, tylko o Sarze, przymierzu Sary. O Sarze jako przymierzu, z którego miała powstać cała klasa Chrystusa, łącznie z naszym Panem. Pamiętajmy, przymierze to obietnice, nauki i słudzy, ludzie, którzy przy pomocy tych nauk i obietnic prowadzą, przez ich głoszenie tych nauk i obietnic, prowadzą do powstawania tejże klasy. Potem karmią ją, nie tylko ją zapoczątkowują, ale potem ją karmią, wychowują ją cały czas, aż wychowają do końca, aż się urodzą jako dorodne, w pełni już zwinięte dzieci. Więc pierwsza wzmianka o Sarze występuje w Biblii bardzo, bardzo wcześnie, bo już w pierwszym rozdziale, nie w pierwszym rozdziale, w trzecim rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Ta jedynka to do Mojżeszowej się dotyczy. Zatem pierwsza Mojżeszowa 3:15, już mamy po raz pierwszy wspomnienie o Sarze. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zranisz je w piętę. Jaką kobietę miał Bóg na myśli, mówiąc o tym, co nasienie, potomstwo tej kobiety zrobi? Czasami może niektórzy myślą, że chodzi o Marię, matkę Jezusa, no bo tak pasuje, prawda, Maria, matka Jezusa, no zrodziła naszego Pana, nasz Pan to jest właśnie ten wykonawca boskiego planu, ten główny punkt boskiego planu, odkupiciel i głowa Kościoła, ale nie chodzi o Marię. Nie chodzi tu o Marię i nawet nie chodzi o naszego Pana jako człowieka, jako dziecko Marii, bo człowiek jako Jezus nigdy nie zmiażdżył i w przyszłości też nigdy nie zmiażdży głowy szatana. Nie, człowiek, nawet nasz Pan, nie jest w stanie zniszczyć potężnej istoty duchowej, jaką jest szatan. Poza tym Jezus nie jest już człowiekiem i nigdy więcej człowiekiem nie będzie. Więc gdyby ten werset dotyczył kobiety Marii i naszego Pana jako jej dziecka, jako człowieka, no to się nigdy by nie stało, bo nasz Pan już chociażby nigdy nie będzie ponownie człowiekiem, żeby jako człowiek dokonał takiego zmiażdżenia, zniszczenia szatana. To zrobi potomstwo niewiasty antytypicznej Sary. Potężna klasa Chrystusa, który nasz Pan też oczywiście jest, ale nasz Pan jako nowe stworzenie, jako głowa tego ogromnego, silnego organizmu, jaki ma być on po połączeniu z Kościołem. A więc musi chodzić o inną kobietę i musi chodzić także o inne potomstwo. I tą kobietą, o którą chodziło Bogu już w 1 Mojżeszowej 3:15, jest Sara w tym głębszym, mówimy, antytypicznym znaczeniu, której częścią oczywiście jest także Jezus. Jest także Maria, są także apostołowie częścią tej kobiety, są wszyscy z maluszkiego statka, nawet pisarze Starego Testamentu są częścią tej kobiety, ale uwaga, jako matka, to są ci wszyscy wymienione przeze mnie osoby, czyli od naszego Pana, przez Marię, apostołów, proroków Starego Testamentu i wszystkich z maluszkiego statka, gdy oni karmili innych niebieskimi obietnicami i naukami, tak jak kobieta karmi swoje dzieci. Gdy ktokolwiek z wymienionych przeze mnie osób, czyli można powiedzieć ogólnie cała klasa maluszkiego statka plus, pamiętajmy, plus proroty Starego Testamentu, karmili kogokolwiek niebieskimi obietnicami, naukami z tymi związanymi, byli, działali jako Sara. Natomiast potomstwem jest Izak, tak, Jezus, oraz Rebeka, która jako żona Izaka stała się także dzieckiem Sary, tak jak mówiliśmy. I znowu, częścią tego potomstwa jest nasz Pan, pokazany w Izaku. W Rebece pokazana jest cała reszta Kościoła, czyli znowu mamy tu i Marię, i apostołów, i wszystkich z maluszkiego statka, ale nie mamy już tutaj pisarzy Starego Testamentu, ponieważ pisarze Starego Testamentu byli matką dla członków maluszkiego statka, bo podawali wiele nauk i obietnic w Starym Testamencie, które ich rozwijały, które ich wzmacniały, pobudzały, ale nie są dzieckiem tej klasy. Więc są w matce, ale nie są pokazani w dziecku, ponieważ potomstwo, nasienie, pokazuje nie tych karmiących, bo to jest pokazane w matce, tylko pokazuje tych karmionych, ci, którzy odbierali ten pokarm. A więc dlatego starożytnych godnych, proroków Starego Testamentu, tutaj wśród tych, którzy odbierali pokarm i rozwijali się jako gwiazdy, być nie może. Więc ci karmieni niebieskimi obietnicami i naukami to są dzieci. Tak jak dzieci są karmione przez swoje matki. Jezus z konieczności mógł być karmiony przez Sarę tylko w znaczeniu proroków Starego Testamentu. Nasz Pan nie znalazł wśród ludzi sobie współczesnych, a tym bardziej późniejszych żyjących, czyli członków męskiego statka późniejszych, nie znalazł nikogo, kto mógłby być dla niego matką. On bazował tylko na obietnicach i naukach Starego Testamentu zapisanych przez proroków Starego Testamentu. Nie tylko on, późniejsi bracia też korzystali. Każde sięgnięcie do Starego Testamentu i zacytowanie czegoś ze Starego Testamentu związanego z tą klasą, to było sięgnięcie do matki w postaci proroków Starego Testamentu. Więc nasz Pan miał tylko taką matkę. Sara w przypadku naszego Pana była tylko i wyłącznie prorokami Starego Testamentu. Natomiast dla pozostałych członków mężskiego statka matka obejmuje wszystkich, łącznie z prorokami Starego Testamentu. Potem wielokrotnie Bóg w Starym Testamencie jeszcze podawał obietnice i nauki dotyczące Sary. Nie trzeba było długo czekać. Potężna obietnica do Abrahama o rozwinięciu potomstwa w postaci gwiazd. To przecież dotyczyło malczkiego statka. I gdy Bóg do Abrahama mówił, mamy to zapisane, prawda, w 18 rozdziale, w 22 rozdziale, te obietnice, które były składane, to było nic innego jak kontynuowanie nauk obietnic związanych z Sarą, antytypiczną Sarą, ale przez długi, długi czas, bo aż do Jordanu, Sara nie miała mimo to dzieci. Sara była obecna, były obecne obietnice dla tej klasy, były nauki dla tej klasy, mało tego, była nawet matka dla tej klasy, bo prorocy Starego Testamentu mogli być matką, ale była matka, bo ale nie mogła mieć dzieci, tak jak Sara. Bardzo długo nie miała dzieci, była po prostu niepłodna. I wtedy, w tym czasie, kiedy Sara była niepłodna, kiedy nie miała dzieci, kiedy dzieci z klasy niebiańskiej, z maluszkiego statka, nie mogły się z powodu braku okupu na ziemi, to rozumiemy, nie mogły się rodzić, Bóg miał dzieci z innego przymierza. Miał dzieci z przymierza Hagar, tak? Z przymierza zakonu, z który narodził się naród żydowski, czyli Izmael. A pierwszym dzieckiem Sary, tak jak mówiłem, był Jezus jako Izak, a później następni z całej klasy Rebeki wyszukiwani przez Boga na małżonkę Jezusa, co zajęło długie, długie stulecia wieku Ewangelii. Nasz Pan jako pierwsze dziecko pojawił się szybko i szybko się rozwinął i szybko zakończył swój rozwój. Natomiast Rebeka była szukana całej wieku Ewangelii. Ta podróż, to szukanie Rebeki, ta podróż Rebeki do Niego na spotkanie z Nim, którą mamy opisaną gdzie indziej, to jest nic innego jak całowiekowe, wielowiekowe poszukiwanie Rebeki, czyli wszystkich członków męskiego statka, bo Rebeka to nie jeden człowiek, tak jak Izaak, nasz Pan, tylko Rebeka to całe malutkie statko, 144 tysiące. W przyszłości Bóg będzie miał jeszcze jedną żonę i jeszcze jedno przymierze, bo jego plan obejmuje zbawienie całego świata ludzkości do różnych klas i wobec tego po zakończeniu misji przy wieku Ewangelii w postaci znalezienia Rebeki, Bóg będzie miał jeszcze żonę Keturę, nowe przymierze, i wtedy urodzi mu się jeszcze sześciu synów, czyli klasa restytucyjna w podziale na sześć klas. Jednak te wszystkie inne dzieci Abrahama, które on miał, albo może powiedzmy te inne dzieci Boga, pamiętamy, Abraham to boska miłość. To też jest ciekawe i piękne, że wszystkie zbawione klasy, bez względu na poziom, czy wyższy, czy niższy, są owocem boskiej miłości. To Abraham ma te żony. Abraham to Bóg w jego zalecie miłości. Więc Bóg w swojej zalecie miłości doprowadza do zbawienia całego rodzaju ludzkiego do różnych poziomów. Niektórych nawet zbawia do własnego poziomu, dzieląc się z niektórymi swoją boską naturą. A natomiast te wszystkie inne dzieci, czyli nie te Sary, nie będą miały wspólnego dziedzictwa z Izaakiem, ponieważ żadna inna zbawiona klasa z ludzkości nie będzie miała boskiej natury, tak jak będzie miał Izaak. Mamy to bardzo fajnie pokazane również w 1 Mojżeszowie 25 rozdziale, wersety 5 i 6. 1 Mojżeszowa 25, 5 i 6. Abraham oddał Izaakowi całe swoje mienie. No to można byłoby cały wykaz zrobić, prawda, w Nowym Testamencie, jak jest powiedziane o naszym Panu, że i tylko przez niego wszystko jest stworzone. No bo to nie wiemy, ale tam też jest napisane u Pawła, że dla niego to wszystko jest stworzone. Wszystko jest stworzone przez naszego Pana i dla naszego Pana. Jaka wielka pozycja Logosa, Jezusa, Chrystusa, później połączonego z Kościołem w boskim planie. Tak jak tu czytamy, Abraham oddał Izaakowi całe swoje mienie, a synów nałożnic, które miał, Abraham obdarował i wyprawił ich od Izaaka, syna swego, jeszcze za swego życia na wschód, do kraju wschodniego. Wyprawił, oddawił, czyli ci zostali odprawieni i dziedzictwo nie miało być z Izaakiem. Nie znaczy, że nic nie dostali, ale nie dostali tej najwyższej nagrody. Przechodzimy to tyle tytułem wstępu wprowadzenia, przechodzimy do rozdziału właściwego, który mówi o śmierci i przygotowaniach, tak? To właściwie bardziej nie tyle pogrzeb, co przygotowania, no ale w skrócie śmierci pogrzeb Sary. Taki temat wydał mi się najbardziej stosowny. Czyli rozdział 1 Mojżeszowy 23, bo tam mamy opisaną śmierć i pogrzeb Sary. 1 Mojżeszowa 23, od pierwszego wersetu zaczynamy. A Sara żyła 127 lat. Tyle było życia Sary, tyle. Tylko tu mamy w pierwszym wersecie tylko wiek. 127 lat. Matematycznie, gdyby na to spojrzeć i porozbijać, a wiemy, że dlatego jest podany wiek jednej, jedynej kobiety w Biblii. O żadnej innej kobiecie nie wiemy, w jakim wieku zmarła. Bardzo, bardzo ciekawe. I o Sarze byśmy nie wiedzieli, gdyby Bóg nie uznał za właściwe przy Sarze, typie obrazu przymierza Sary, czyli przymierza, który rozwija maluczkie statko, pokazać pewne fakty, że z chwilą, gdy ona umrze, gdy zakończy się działanie nauk, obietnic i sług rozwijających maluczkie statko, to jakaś sytuacja będzie w tej chwili panowała. I on to właśnie w jej wieku ukrył. 127 lat. Bo gdy podzielimy to na 12, a 12 jest liczbą maluczkiego statka, 12 pokoleń, czy też cielesnego, czy też duchowego Izraela, to podzielone te 127 lat na 12 da nam 10 i resztę 7. Jest tutaj reszta. Bardzo często wychodzą różne takie działania bez reszty i mówimy, oj, bez reszty, bez reszty. A w tym jest w przypadku reszta, ktoś powie, no to wszystko ta reszta psuje, bo się nie macie równego, macie 10 plus jeszcze 7 reszty. No ale ta reszta jest właśnie potrzebna. Bo ta dziesiątka, która powstaje z tego podzielenia 127 na 12, pokazuje na Lewitów, wielką kompanię i młodocianych godnych, którzy w chwili śmierci Sary, w chwili zakończenia wybierania Sary, pozostawali jeszcze na ziemi. A więc klasy lewickie. I siódemka to oczywiście liczba reprezentująca Boga, który pokazuje, że Bóg przy tym wszystkim był. Bóg zakończył rozwijanie najwyższej klasy, mając jeszcze klasy lewickie na ziemi w chwili, gdy Sara zakończyła swój całkowity rozwój. Werset drugi. Sara umarła w Kirjat Arba, czyli Hebronie, ziemi kananejskiej. Tam też przyszedł Abraham, aby odbić żałoby po Sarze i opłakiwać ją. Bardzo wymowne jest miejsce, w którym Sara zmarła. I znowu, gdyby nie to, że Bóg chciał tutaj coś pokazać bardzo ważnego, to na pewno dla niczyjej informacji nie jest to potrzebne, żebyśmy wiedzieli, że Sara umarła w Kirjat Arba, w Hebronie, w ziemi kananejskiej. Wystarczyło nam, że umarłaby w ziemi kananejskiej. Po co bardzo dokładna lokalizacja? Hebron i jeszcze Kirjat Arba. Ale jak zobaczymy na znaczenie tych rzeczy, no to wszystko staje się jasne. Są piękne, potężne informacje, które są poukrywane w tych nazwach. Zacznijmy od Kanaanu. Kanaan oczywiście, Kanaan to sfera prawdy i ducha prawdy w naszym umyśle, woli, sercu. Kanaan to sfera naszego umysłu. Można powiedzieć nasz umysł, wola, serce, która w wyniku upadku, tak jak w Kanaanie, jest obecnie zamieszkana przez wrogów prawdy i ducha prawdy. To wszyscy rozumieją, nawet nominalni chrześcijanie, że podbijanie Kanaanu, zabijanie tych mieszkańców Kanaanu, to nic innego jak walka chrześcijanina z wrogiem prawdy, z wrogami prawdy i sprawiedliwości, które on ma w swoim umyśle, woli, sercu i musi ich tam pozabijać, usunąć ich. Najlepiej zabić, bo jak tylko się przegoni, to mogą wrócić. My często przeganiamy tylko niektóre złe rzeczy z naszego umysłu, a za miesiąc, za tydzień, nawet czasami są one tam z powrotem. No bo właśnie, nie zabiłeś, przegoniłeś, zabij. W tym przypadku możesz być mordercą dla tych wrogów prawdy i ducha prawdy. Więc Kanaan to sfera prawdy i ducha prawdy, obecnie zamieszkała przez wrogów prawdy, czyli dużą ilość błędu, i przez ducha nieprawdy, przez różnego rodzaju grzeczne skłonności, które mamy. Trzeba je stamtąd usuwać. I to, na tym polega podbijanie Kanaanu przez chrześcijanina w antytypie. Kiriat Arba coś znaczy po polsku. Kiriat Arba znaczy miasto czterech. Miasto czterech, liczba cztery, miasto czterech. Ci czterej to grzech, błąd, samolubstwo i światowość. Główni czterej, główni wrogowie ludu Bożego. Do dzisiaj oni są. Oni byli wrogami nie tylko dla klasy, która pokazana jest w Sarze. Oni także są wrogami z każdej klasy ludu Bożego. Grzech, błąd, samolubstwo, światowość. Kiriat Arba. Hebron natomiast znaczy po polsku stowarzyszenie przyjaźń. Stowarzyszenie przyjaźń. Chodzi o przyjaźń między tymi czteroma formami zła. Między grzechem, błędem, samolubstwem i świadomością. Oni są naszymi wrogami, ale wzajemnie do siebie bardzo, bardzo pasują. Bo jako wrogowie nieżyczliwi prawdzie i duchowi prawdy, oni pięknie ze sobą współpracują przeciwko nam. Przeciwko prawdzie i duchowi prawdy. Grzech, błąd, samolubstwo i światowość idealnie do siebie pasują. Jak będziesz w grzechu, będziesz miał dużo błędu. Będziesz miał dużo samolubstwa, będziesz miał dużo światowości. Będziesz samolubny, będziesz miał równie dużo błędu, grzechu i światowości. Będziesz bardzo światowy, automatycznie będziesz samolubny, błąd i grzech będzie kwitł. To są przyjaciele. Oni są ze sobą zespoleni we wspólnej walce z prawdą i duchem prawdy. Między nimi jest harmonia. Tak się bardzo lubią jako cztery formy zła. Stowarzyszenie, przyjaźń między tymi czterema formami zła. Pamiętamy werset Pawła z Galatów 5:17? Duch pożąda przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. I te dwie rzeczy są sobie nie tak nieprzyjazne, wrogie. Albo jedno zwycięży, drugie padnie, albo odwrotnie. Któryś z nich musi ostatecznie paść, bo są wrogie wobec siebie. Zatem śmierć Sary w tym konkretnym miejscu, w ziemi kananejskiej, w Hebronie, w Kiriat Arba, oznacza zakończenie podbijania Kanaanu, śmierć w Kanaanie, przez wszystkie jednostki stanowiące klasę Sary, całą klasę. Zakończenie ich osobistej walki w ich umysłach, woli i sercu w Kanaanie z ich czterema głównymi wrogami, Kiriat Arba, grzechem, błędem, samolubstwem, światowością, które wspólnie działały na ich szkodę, chcąc im zaszkodzić. W Hebronie działały. Gdzie indziej ta walka jest nazwana zdobywaniem bramy nieprzyjaciół. W 1 Mojżeszowy 22:17 jedna z obietnic dla maluszkiego statka, że dam, tak, posiąść wam, potomstwo nasieniu Abrahama, bramę nieprzyjaciół. Z chwilą śmierci ostatniego członka tej najwyższej klasy nie było już na ziemi nikogo, kto prowadziłby taką walkę w swoim umyśle, woli i sercu jako Sara. Sara umarła, przeszła do historii. Co nie znaczy, że Bóg czy ludzie o niej zapomną. Tak jak Abraham nie zapomniał o swojej Sarze, lecz gdy umarła, przystąpił do urządzenia jej pogrzebu. I to w bardzo konkretnym miejscu, o czym za chwilę będziemy mówić, bo jeszcze w wersecie drugim czytamy o tym, że Abraham pokrył się wielką żałobą i smutkiem po śmierci Sary. Tam też przyszedł Abraham, aby odbić żałobę po Sarze i opłakiwać ją. Abraham to, jak pamiętamy, Bóg w jego zalecie miłości. Ta miłość może być obecna albo w samym Bogu, albo w jego ludzie. Gdy my jako jego lud przejawiamy zaletę miłości, to przejawiamy Abrahama. Abraham w nas jak gdyby mieszkał. To jest zaleta miłości w Bogu, albo także obecna w jego ludzie. Właśnie z tego punktu widzenia Jezus na przykład powiedział Filipowi, który chciał zobaczyć Ojca. Pamiętamy, co powiedział Jezus do Filipa, który bardzo chciał zobaczyć Ojca. Kto mnie widział, widział Ojca. Bo On mieszka we mnie przez różne zalety, cechy swego charakteru. Na przykład przez swoją miłość. Więc jak zobaczysz u mnie moją miłość, to zobaczyłeś miłość Ojca. I różne inne zalety, którymi Jezus mógł się pochwalić, no ale mówimy dzisiaj o tej miłości, prawda? Wobec tego można było zobaczyć naszego Pana i zobaczyć w Nim Ojca. Trinitarze powiedzą, a to dowód na Trójcę. No, my wiemy, że nie o to chodziło naszemu Panu, tylko o tą duchową jedność, wspólnotę między Nim a Jezusem, że dla człowieka zobaczyć Jezusa, przejaw Jego charakteru, działania, sposób myślenia, słowa, reakcje, to tak jakbyście zobaczyli Boga. Jego nie możecie zobaczyć, ale zobaczcie Go, tego Boga w Jezusie, jak On działa. To jest przecież odbicie. tak doskonałe i tak bliskie oryginałowi, że dla was ludzi w sumie nie stanowi większej różnicy, czy zobaczycie to w Jezusie, czy w Bogu. Bo to jest na tak wysokim poziomie, tak powyżej wszystkiego, co wy, na co was stać, co wy możecie sobie wyobrazić, że wystarczy wam zobaczyć w akcji Jezusa, żeby móc powiedzieć, widziałem Boga. Zatem ta zaleta miłości, bo jest albo w Bogu, albo w Jego ludzie. W tym przypadku zapewne chodzi o to drugie, czyli o zobaczenie Abrahama, o miłość w Jego ludzie, nie tyle o zobaczenie, co o działanie, tak, opłakiwanie, żałoba po Sarze Abrahama, czyli zaleta miłości obecna w ludzie Bożym, odczuwa żałobę po stracie Sary. Dlaczego mówię, że raczej chodzi o zaletę miłości w Jego ludzie, a nie w Bogu samym? No bo gdy wszyscy członkowie malutkiego statka, którzy na tą Sarę się składali, zakończyli swój bieg, całe malutkie statko, i w komplecie znaleźli się w niebie razem z Jezusem, razem z Bogiem, to na pewno wszyscy się bardzo z tego powodu cieszyli. Bóg też się cieszył, że jego syn znalazł kompletną, tak, oblubienicę. Cała klasa Rebeki została znaleziona i już od tej pory nie trzeba mówić oddzielnie Izak i Rebeka. To już oni się wtopili jedną. Rebeka staje się Izaakiem, można byłoby powiedzieć, prawda? Bo się nie ma różnicy między mężem a żoną, stali się jednością, prawda? To już nie jest Izak, który szuka Rebeki, szukająca w jego Ewangelii, tylko to jest Izak połączony z Rebeką. I od tej pory nie ma potrzeby mówić Izak i Rebeka. To już jest Izak. Wszyscy stali się jednością. I na pewno wszyscy oni wtedy ucieszyli, łącznie z Bogiem. Tak jak ucieszył się Izak, który po długiej podróży wieku Ewangelii zobaczył w końcu Rebekę. Pamiętamy tę scenę, jak Rebeka do niego jechała na wielbłądzie. On ją zobaczył z daleka, zaczął przez pole biec do niej i wtedy ona nałożyła na twarz zasłonę. Dziwna reakcja, no taka skromność, prawda? Ale dla nas to nie chodzi o skromność czy nieskromność. Dla nas jest to piękny obraz, jak Rebeka, która kończyła swój wybór, znaczy już ostatni członkowie zostali wynalezieni, odnalezieni, zostali przygotowani, żeby stać się tą Rebeką. Już się zbliżał moment ich odejścia tutaj z ziemi i wejścia pod drugą zasłonę, to zasłonięcie twarzy przez Rebekę, gdy Izak się do niej zbliżał, miało nastąpić spotkanie, połączenie między nimi, to nic innego jak ostatni członek Rebeki, szukany przez cały wiek Ewangelii, jako jeden z tych 144 tysięcy, wchodzi już, ma tuż wejść pod drugą zasłonę, wchodzi pod drugą zasłonę, znika z oczu innych klas ludu Bożego, z którymi miał styczność i dlatego ta zasłona się pojawiła. To nie była zasłona dla naszego Pana. Nasz Pan, gdy się połączył z Rebeką, to widział ją lepiej niż do tej pory. Przecież on ją podniósł w pierwszym zmartwychwstaniu jako członków swojego ciała. Stali się jednością. Bóg też nie miał problemu, żeby widzieć ich tak, jak oni, te duchowe istoty w boskiej naturze, wzajemnie się widzą. Oni po prostu zostali połączeni i mieli wzajemną społeczność. Ta zasłona na twarzy Rebeki to druga zasłona. Pod drugą zasłoną się skryli. Niedługo tam byli, bo wiemy, że ci, którzy umierali po dacie pierwszego zmartwychwstania, dołączali do wzbudzonych członków mężskiego statka w okamgnieniu, no ale druga zasłona się pojawiła. Wraz z śmiercią ich ciała inni bracia przestali ich widzieć. Zasłonili się. Nawet ci, którzy pracowali z nimi, którzy z nimi działali, stracili ich z oczu. I to właśnie napełniło tych braci smutkiem po utracie Sary. Smutkiem, ponieważ stracili kontakt z tą najwyższą klasą. I ta miłość Abrahama obecna w nich pokryła się smutkiem i żałobą. I myślę, że to działało nie tylko wtedy, kiedy brat Johnson jako ostatni odchodził i pozostali bracia zostali pozbawieni społeczności kogokolwiek z tej najwyższej klasy, szczególnie właśnie jego jako członka gwiezdnego, to także aktualne jest i dzisiaj. I szczególnie tęsknimy dzisiaj za Sarą w jej osobowych elementach, bo nauki i obietnice Sary mamy w Biblii, mamy w literaturze prawdy, ale nie mamy jej osobowych elementów. Ile razy na badania by się nam przydało, gdybyśmy mieli chociażby na Zoomie, już nie mówię na zborze, żeby siedzieli z nami, ale na Zoomie, żebyśmy się mogli połączyć z bratem Russellem albo z bratem Johnsonem i zadać im parę pytań, które nas nurtują. Na pewno byśmy mogli z nimi od nich dowiedzieć się o wiele, wiele więcej niż sami od siebie. I to jest właśnie ta żałoba, ten żal po stracie Rebeki, z postaci Sary. No bo już mówię tutaj, zaraz mówię Rebeka, bo już zakładam, że się połączyła ta klasa i używam czasami na przemian tych dwóch imion. Ten smutek jest tym mocniejszy, im więcej Abrahama ktoś ma w swoim sercu. Im więcej ma tej zalety miłości, to tym bardziej odczuwa smutek po utracie tej najwyższej klasy. Szczególnie odczuwali to bracia, którzy mieli kontakt z tą klasą. Myśmy nigdy, większość z nas nigdy nie widziała. Ja nigdy nie widziałem żadnego brata z klasy morskiego statka. Niektórzy starsi bracia jeszcze mieli taką okazję w swoim życiu widzieć. Wracamy do naszego rozdziału 23, kolejne dwa wersety. Potem Abraham wstał od swojej zmarłej i rzekł do Chetytów, mówiąc: jestem u was osiadłym przybyszem. Dajcie mi u siebie na własność grób, abym mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą. Po śmierci Sary, czyli po roku 1950, po śmierci brata Johnsona, Bóg poprzez swój lud napełniony cechą miłości, tak, dlatego w Abrahamie, teraz Abraham działa, Bóg poprzez cechę miłości obecną w jego ludzie, który pozostał z innych klas ludu Bożego, który pozostał i przez lud, który rozumie, że Sara umarła, no bo żeby szukać grobu dla Sary, trzeba rozumieć, że Sara umarła. Bóg poprzez tych członków swojego ludu, którzy pozostali, którzy są świadomi, że klasa ta została wybrana, zakończona, że skończyło się wyszukiwanie członków tej klasy, rozpoczyna starania o to, o co? Żeby utrwalić pamięć o Sarze. W jej obietnicach, naukach, ale także i osobach. Myślę, że chodzi przede wszystkim o osoby stanowiące członków tej klasy. Rozpoczyna przygotowania, żeby utrwalić, szuka grobu dla niej. Szuka dla niej grobu. Żeby na wieki uzyskać dla niej odpowiedni szacunek, odpowiednie uznanie w umysłach i sercach ludzkości. Chce ją pochować w grobie w Kanaanie. W miejscu szacunku i uznania dla Jezusa i malutkiego statka. Jako tych, którzy odnieśli największe z możliwych zwycięstw w podbijaniu Kanaanu. Pamiętamy, jak Rzymian 8,37 w dokładnym tłumaczeniu mówi, że oni zwyciężyli ponad miarę. Że oni bardziej niż zwyciężyli. Przykłady zwykle polskie tego dobrze nie oddają, bo tak jakoś spłycają, ale tam jest hyper w greckim, czyli ich zwycięstwo jest hiperzwycięstwem. Zwycięstwo ponad zwycięstwem. Tak jest nazwana maluszkim statku, więc trudno się dziwić, że Bogu po zakończeniu wyboru członków tej klasy będzie zależało na tym, żeby utrwalić ich pamięć na zawsze w umysłach i sercach ludzkości, zrobić im porządny pogrzeb, bo pochowanie zmarłego w grobie to nic innego jak co? Zachowanie pamięci o tym zmarłym, po to ludzie mają groby, prawda, i robimy sobie wzajemnie dla tych, którzy umierają. Zachowanie pamięci o tym zmarłym i okazanie mu szacunku po tym, jak on odejdzie, po tym, jak on umrze. Na tym polega zrobienie pogrzebu. Dlatego też Abrahamowi i Bogu zależało, żeby ten pogrzeb Sary przebiegł w taki sposób, jak w jego planie on będzie kiedyś robił, gdy Sara umrze, zakończy swój wybór i on będzie zabiegał o to, żeby na wieczny, we wiecznej pamięci pozostała. Bóg zwraca się do Chetytów. I znowu, Chetyta coś znaczy po polsku. Chetyta znaczy strach, przerażenie. Chetyta to strach, przerażenie. Czyli Bóg zwraca się do Chetytów, to nic innego jak zwraca się do świata w czasie ucisku, przerażonego tym, co się dzieje wokół. Ludzie, pamiętamy, jak nasz Pan powiedział, ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń nadciągających na świat, w oczekiwaniu rzeczy, które miały na świat przychodzić. A Psalm 46 i 7 mówi: wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. W takich warunkach Bóg zwraca się do świata o to, żeby w swoich umysłach i sercach dla jego Sary, szczególnie w jej członkach osobowych, oddali miejsca najwyższego uznania i szacunku, żeby jej zrobili porządny pogrzeb w swoich, w tym miejscu ma być grób. Tak sobie Bóg zaplanował. I ma to miejsce właśnie w tej chwili. Sara już nie żyje, ucisk potęguje się z każdym rokiem. Na razie odbywa się to w formie mówienia o Sarze i o jej śmierci przez lud Boży, zwłaszcza przez tę część ludu Bożego, która rozumie, że Sara odeszła, że Sara umarła, że jej nie ma. Że klasa malutkiego statka została w pełni skompletowana, że nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się, jak mówi objawienie 19:7. Jeśli większość świata tego nie słucha, tego nie słyszy, to tylko i wyłącznie dlatego, że jeszcze nie jest wystarczająco mocno przerażona uciskiem. jeszcze niewystarczająco mocno, daleko, głęboko weszła w stan chetytów. Ale możemy być pewni, że wejdzie i usłyszy, bo tak zapewnia Biblia. Jak wiemy, skąd inąd, świat ludzkości ma zrozumieć, ma zobaczyć naszego Pana w chmurach. Tak jest, tak Biblia zapowiada chyba w 6 swoich wersetach, że zobaczą Jezusa w chmurach. Co to znaczy? Ni mniej, ni więcej, że świat ludzkości ma zobaczyć, nie wzrokiem fizycznym, tylko umysłowym, czyli ma zrozumieć, że Jezus wrócił po raz drugi przez zobaczenie Go w chmurach ucisku. Chmury ucisku widzą. Każdy widzi wokół siebie, co się dzieje, szczególnie teraz, a i to przecież nie jest jeszcze koniec. I oni w tych chmurach mają zobaczyć Jezusa, czyli mają zrozumieć, że za tymi chmurami stoi Jezus, który wrócił. Wrócił po co? No nie po to, żeby jeszcze raz umierać, tylko żeby zburzyć obecny porządek rzeczy. I świat ludzkości ma go zobaczyć w chmurach. Chmury widzą, ale że nie widzą w nich Jezusa. To znaczy, że chmury muszą się jeszcze bardziej spotęgować. Muszą się robić jeszcze ciemniejsze, jeszcze bardziej groźne, aż w końcu zaczną zadawać pytania, co to wszystko znaczy, do czego zmierza i co, jaki będzie tego efekt. Więc to są na razie przygotowania. W tym momencie my jesteśmy. Bóg przypomina ludzkości, że w chwili obecnej ani on, ani jego dzieci nie mają stałego miejsca pobytu w społeczeństwie ludzkim. Jesteśmy cudzoziemcem, przybyszem. Nie jesteśmy obywatelami tego świata. Tak? Gdybyśmy mogli zobaczyć do Żydów 11 rozdziału, tam gdzie znowu mamy te wszystkie opisy związane z ludem Bożym i z tego i z drogą, jaką on to przechodzi, to wersety 13 do 16, mam na myśli Żydów 11, od 13 do 16, wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli, powitali je z daleka, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi, tak jak Abraham mówił do Chetytów. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają, a gdyby mieli na myśli ten, z której wyszli, czyli Haran, bo on wzywał tutaj do Abrahama, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić, ale oni zdążali do lepszej, to jest do niebieskiej, dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Jego dzieci nie będą jednak wiecznie pogardzane i wiecznie wyobcowane, lecz ostatecznie znajdą się w swojej ojczyźnie. Czy do tej w niebie, czy do tej na ziemi, bo kiedyś wola Boga będzie na ziemi, tak jak jest w niebie, tak jak Jezus zalecił, żebyśmy się modlili w tak zwanej modlitwie pańskiej i o tym ciągle sobie tym samym przypominali. 5-7 wersety. Chetyci zaś odpowiedzieli Abrahamowi tak. Słuchaj nas, Panie mój. Ty jesteś pośród nas księciem Bożym. Pochowaj więc swą zmarłą w najlepszym z grobów naszych. Żaden z nas nie odmówi ci grobu swego, abyś mógł pochować swą zmarłą. Wtedy stał Abraham i pokłonił się ludowi tego kraju, Chetytom. Taka pozytywna reakcja świata, jaką tutaj właśnie przeczytaliśmy, nastanie dopiero pod koniec ucisku. Jeszcze jej nie ma. To znaczy, że jeszcze nie mamy końca ucisku. Jesteśmy gdzieś w środku. Więc taka pozytywna reakcja świata dopiero pod koniec ucisku i tuż po ucisku, gdy świat będzie dowiadywał się o boskim planie, gdy będzie poznawał swoją historię od upadku w Edenie, przez nieskuteczną próbę aniołów udzielenia pomocy ludzkości, która skończyła się potopem, przez nieudaną próbę narodu żydowskiego osiągnięcia zbawienia przez zakon, no i przy okazji zbawienia całej reszty ludzkości przez tenże zakon. Dowie się o kupowie śmierci Jezusa za Adama i za jego dzieci. Dowie się o rozwoju nieuznawanych i prześladowanych przez świat członków klas ludu Bożego, szczególnie Sary, szczególnie tej najwyższej, najbardziej znienawidzonej i najbardziej prześladowanej. Psalm 46, 11. Przestańcie, pod koniec ucisku, Bóg do świata, przestańcie i poznajcie, żem ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Bóg będzie musiał tak się odzywać albo działać zgodnie z takimi wezwaniami. Psalm 68, 32. Przyjdą dostojnicy z Egiptu, Etiopia wyciągnie swoje ręce do Boga. Dostojnicy z Egiptu, książęta z klasy, tak, godni, z tego świata wyprowadzeni, a Etiopia wyciągnie swoje ręce do Boga. Ta Etiopia to też ten świat, pokazany przez Etiopię, bo Etiopia to ludzie o bardziej ciemnym kolorze skóry i skoro biel w Biblii jest oznaką sprawiedliwości, czystości, to Etiopczycy, mieszkańcy Etiopii, są symbolem, obrazem ludzi skażonych grzechem, którzy nie są czyści, nie są biali, nie są sprawiedliwi, dlatego Etiopczycy, mulaci, jeśli nawet nie całkowicie czarni, to mulaci. Izajasz 19 rozdział, 21 i 22. Izajasz 19, 21. Wtedy objawi się Pan Egiptowi i Egipcjanie poznają w owym dniu Pana i będą przynosić ofiary krwawe, ofiary z pokarmów i będą składać Panu śluby i spełniać je. A gdy Pan będzie smagał Egipt, smagał i leczył, wtedy nawrócą się do Pana, a On da im się ubłagać i uleczy ich. Wtedy, dopiero wtedy ludzie uznają Boga w Jego wielkich dziełach, jakich będzie dokonywał dla ich dobra przez wzbudzonych, starożytnych godnych, dwie klasy godnych. Zauważmy, że ten Chetyta mówi do Abrahama, jesteś księciem Bożym. Bo Bóg, dlatego tak to zapisał, bo Bóg wiedział, że wtedy on poprzez swoją miłość będzie działał w postaci książąt wieku tysiąclecia, którzy będą wzbudzeni jako ci książęta i będą reprezentować Boga na ziemskiej fazie królestwa. Psalm 45, 17 mówi, że zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych, których ustanowisz książętami po całej ziemi. I Izajasz 32, 1. Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa panować będą. Zapowiedź tych książąt. Tak jak tutaj ten Chetyta mówi, jesteś księciem. Jesteś jednym z książąt wieku tysiąclecia. Reprezentujesz Boga, ustanowiony przez niego jako książę. Ciekawe, skąd ten Chetyta wiedział, że kiedyś boską miłość będzie reprezentować jego lud w postaci książąt. No, Chetyta nie wiedział, ale Bóg wiedział i tak te słowa zostały wypowiedziane i zapisane. Na uwagę zasługuje przemienność liczby mnogiej i pojedynczej, jaką ten Chetyta używa. W Biblii Warszawskiej widzę, że nie było tego jednego, bo jeszcze raz przeczytam początek wersetu 6. Mam na myśli 1 Mojżeszowo 23, tam rozmowę Abrahama z Chetytami. On mówi do niego tak, słuchaj nas, i to jest w Biblii Warszawskiej, Panie, i potem Panie jeszcze jest mój. Biblia Warszawska zgubiła to mój. Słuchaj nas, Panie mój, Ty jesteś pośród nas, Księciem Bożym. Czyli widzimy, że mówi najpierw nas, potem mówi mój, a potem znowu pośród nas. Czyli używa na przemian dwa razy liczby mnogiej, a raz liczby pojedynczej. Słuchaj nas, Panie mój, Ty jesteś pośród nas, Księciem Bożym. Wydaje się to wskazywać i podkreślać, że każda jednostka indywidualnie, jak i całość rodzaju ludzkiego, będzie poddana Bogu i Jezusowi. Co odpowiada zapisom biblijnym, które mówią, że ugnie się każde kolano i wyzna każdy język. Słuchaj nas, Panie mój, czyli słuchaj nas wszystkich, mój osobisty Panie. I tak każdy powie, słuchaj nas, jako całości, mój osobisty Panie. Gdy zrozumieją boski plan, jego miłość do człowieka, w nim samym, w jego ludzie oraz rolę klas ludu Bożego, szczególnie tej najwyższej, w tym życiu odrzucanej i pogardzanej i prześladowanej, oddadzą świat ludzkości, bo to Chetyci to ten świat ludzkości, oddadzą główne miejsce szacunku i uznania w swoich umysłach i sercach. Słyszeliśmy tutaj, co ten Chetyta mówił? Pochowaj swoją zmarłą gdzie? W najlepszym z grobów naszych. Ten najlepszy z naszych grobów to nic innego, najlepsze, największe miejsce szacunku, uznania oddajemy tym, których wybierałeś. Od naszego Pana poprzez członków Jego ciała, bo to są ci najwyżsi. To są ci, którzy dokonali najwięcej, żeby nam zbawić, bo nasz Pan złożył okup, a członkowie malutkiego statka rozwinęli charakter do poziomu zbliżonego do naszego Pana, chociaż ustępujący Mu. I potem razem z naszym Panem działają dla naszego dobra, więc zasługują na nasze największe uznanie, szacunek, miłość, na miejsce w najlepszym z naszych grobów. Najwyższe miejsce szacunku w naszym umyśle, woli, sercu oddamy im, tej klasie. A innym klasom odpowiednio, ale nasz obraz tym się nie zajmuje. Izajasz 60 rozdział, 14 i 15. Przyjdą także do Ciebie schyleni nisko synowie Twoich gnębicieli i wszyscy, którzy Tobą pogardzali i padną Ci do nóg. Bóg zapowiada o malutkim statku. W ramach nauk, obietnic Starego Testamentu podawanych o tej klasie, o Sarze. Tak jak mówiliśmy, Sara istniała już od początku dziejów, od 1 Mojżeszowej 3:15, od upadku. W tej kobiecie, która miała wydać potomstwo, a to potomstwo miało zniszczyć szatana. Później Stary Testament wielokrotnie do tego wraca, dlatego mówiliśmy, że wśród członków Stary są także prorocy Starego Testamentu, którzy takie chociażby nauki głosili. To były obietnice, nauki, wszystkie rzeczy związane z tą klasą, które mówiły o jej przyszłości, o jej rozwoju, o jej historii, która jeszcze się miała dopiero wydarzyć. O na przykład to, co teraz czytam z Izajasza. Przyjdą do ciebie schyleni nisko synowie twoi gnębicieli. Wszyscy, którzy tobą pogardzali, padną ci do nóg i będą cię nazywać grodem Pana, Syjonem świętego Izraelskiego. Za to, że byłaś opuszczona i znienawidzona i nikt cię nie odwiedzał, uczyni cię wieczną chlubą, rozkoszą po wszystkie pokolenia. No i objawienie 3:9. Jeszcze chciałbym zacytować w związku z tym, jak Chetyci, świat ludzkości, przerażony uciskiem, będą dochodzić do takiego patrzenia na sprawy. To będą wspaniałe rzeczy. Jak świat ludzkości, na razie wydaje nam się, że to jest niemożliwe, ale czy wydawało nam się 2 lata temu możliwe, że świat otrzyma taki cios, jaki otrzymuje dzisiaj pandemia? Na pewno pandemia to nie koniec. Ona rozpocznie różne inne procesy, problemy ekonomiczno-społeczne, które będą nie do opanowania. Objawienie 3:9. Oto sprawię, że ci synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, czyli udają poświęconych, lud Boży, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Bo w tym życiu na to nie wyglądało, że ja Ciebie miłuję. W tym życiu wyglądało raczej tak, jak w innym obrazie mamy pokazane, że Abraham nie przyznawał się, że jego żona to jego żona. Pamiętamy, jak to było. Prawda? To jest właśnie obraz na to, że Bóg bardzo często wobec swego ludu działa tak, jak gdyby nie był mu on bliski. Jak gdyby nie był jego żoną. Tak jak Abraham wypierał się w pewnej sytuacji, bając się o swoje życie, swojej żony. Zresztą Izaak powtórzył to samo. Prawda? Też się był w pewnej sytuacji, wypierał swoje żony. To są obrazy na to, że Bóg i Jezus działają wobec swego ludu czasami tak, jak gdyby ten lud nie był im bliski, jak gdyby to nie była jego żona, ktoś bardzo, bardzo bliski, tylko tak jakby był ktoś obcy. Czyli dają takie doświadczenia nam do przejścia, jak gdyby im na nas nie zależało. Jak gdyby nas chcieli zniszczyć, przepędzić, odesłać. Ale to jest tylko po to, żeby móc jeszcze bardziej rozwinąć nas na członków ludu Bożego. I Bóg, to też jest ciekawe, zauważmy, Bóg wysoko oceni taką postawę świata, ponieważ w wersecie 7 mamy powiedziane, że Abraham pokłonił się Chetytom z tego powodu, co powiedzieli. To oczywiście nie oznacza, że Bóg będzie służył nagle im, ale poniekąd będzie służył, bo cała praca zbawienia to służba, ale to oznacza ocenę dla ich postawy, że taką postawę świat okaże. No i cóż, najwyższy czas, żeby kończyć. Nie udało mi się dojść do wersetu 14. Tak jak mówiłem, że będę bardzo, bardzo zadowolony, 9, przepraszam, do 9, że będę bardzo zadowolony, jak mi się uda, udało się dojść do 7. Cieszmy się i z tego. Pozostaje nadzieja, że za 2 tygodnie będę może mniej gadatliwy, no ale nie wiem, co pominąć. Chcę wyświetlić te szczegóły, które wydaje mi się, że są ważne dla tematu i tak temat się rozrasta. Więc przerwamy na wersecie 7. I będziemy to kontynuować jako część numer 2 za 2 tygodnie, a z tej części wszystkim braciom życzę błogosławieństwa i radości i pociechy, bo to jest także pociecha dla nas. W tej chwili żyjemy w czasie, kiedy Bóg, czyli Abraham w swojej zalecie miłości obecnej w jego ludzie, mówi o Sarze, zwraca się do przerażonego świata ludzkości w ucisku i przygotowuje świat na uznanie najwyższej klasy ludu Bożego przez świat ludzkości, co dopiero przed nami. W tej chwili trwają do tego przygotowania. Jeszcze nawet się on nie kłania światu. W tej chwili przychodzi do świata i mówi to, co mówił tam na początku, nie mam wśród was stałego miejsca zamieszkania. Jestem obcym, przybyszem, nie jednym z was, to nie mój świat, a wy nie mój świat. Ale musicie dojść do takiego samego przekonania jak ja. Musicie spojrzeć na mój lud, na moje dzieci, tak jak ja ich widzę, no bo ja do waszego punktu widzenia zbliżyć się nie mogę. Musicie oddać dla Sary miejsce na grób. Niech Pan to błogosławi, te myśli dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę.